po zachodzie.
Dobry wieczór Państwu. Przygotowując się do dzisiejszej rozmowy po zachodzie, uległem jednej myśli, która to myśl nie chce mnie opuścić. Otóż tak mi wciąż kołacze po głowie myśl o tym, że nie ma chyba gorszej rzeczy, nie ma chyba rzeczy bardziej smutnej i dramatycznej, jak to, gdy do naszego domu, naszego mieszkania wchodzi obce wojsko i daje nam 15-20 minut na spakowanie się i opuszczenie tej domowej, świętej dla nas przestrzeni. Nie umiem sobie nawet takiej sytuacji wyobrazić, a wielu także poznaniaków, Wielkopolan, Polaków to kiedyś przeżyło. Panie Jacku, i w studio teraz witam pana Jacka Kubiaka, kuratora wystawy Wypędzeni 1939, także autora filmów poświęconych tej tematyce. Dobry wieczór panu.
Witam serdecznie.
Panie Jacku, czy wiemy, ilu Polaków, ilu Wielkopolan, ilu poznaniaków w dziejach swych rodzin ma zapisane takie właśnie dramatyczne doświadczenie?
No chodzi o setki tysięcy Wielkopolan.
To ogromna liczba.
To jest ogromna liczba. Te deportacje dotyczyły w największym zakresie Wielkopolan, czy w ogóle mieszkańców wielkopolskiej ziemi łódzkiej, które tworzyły razem w czasie okupacji tak zwany Wartegau, ale one się odbywały również na Pomorzu, na Kujawach, na północnym Mazowszu, bo to były na Śląsku, bo to były wszystko tereny wcielone do III Rzeszy i one miały być zgermanizowane, miała być wypleniona polskość i pierwszym etapem tego miało być wyrzucenie Polaków jak największej ilości.
Czy pan, człowiek, który dokumentował tę historię, między innymi dla filmu, który pan zrealizował, Jasnowłosa prowincja, ale też dla tych działań, o których też dzisiaj będziemy mówili, czy pan potrafi sobie wyobrazić, wczuć się w rolę tego człowieka, tego Wielkopolanina, Poznaniaka, Polaka, który dostaje ten kwadrans na opuszczenie własnego domu i ma się spakować i być gotowym do drogi?
No, wysłuchałem stu kilkudziesięciu takich relacji osób, które były deportowane i to rzeczywiście się powtarza zawsze w taki sam sposób. Mniej więcej to przebiega. I to jest przede wszystkim straszny popłoch, prawda? Bo co ja mam wziąć, gdy ja się dowiaduję, że w ciągu 20 minut mam opuścić dom, w którym mieszkam. Podcina oczywiście wszelkie poczucie bezpieczeństwa, bo nie wiadomo, co się będzie ze mną działo, nie wiadomo, dokąd pojadę. No, tych historii jest... każda historia jest trochę inna. Mi utkwiła w pamięci... teraz niedawno wysłuchałem takiej historii we Wielichowie, to jest pod Grodziskiem, w której... rodzina została wyrzucona, załadowana na wóz, bo wozami konnymi wieździ gdzieś tam do kolei czy gdzieś. Ich ojciec rodziny zażądał, udało mu się to wymóc na Niemcach, że pozwolili mu na chwilę wrócić do tego domu. I on z tego domu wziął krzyż ze ściany, stanął na wozie, pokazał ten krzyż, powiedział, z tym krzyżem tutaj wrócę. Bardzo mi to utkwiło w pamięci.
Mm-hmm. Powiedział pan popłoch, to co panu zostało z tych opowieści w pamięci, to właśnie to słowo popłoch, ale proszę powiedzieć, czy to było też zaskoczenie dla tych Polaków, czy też oni wtedy, w tym 1939 roku i potem, w pierwszych miesiącach wojny, czy już się tego może spodziewali i liczyli się z tym?
No wielu z nich się spodziewało, bo jak wysiedlili sąsiadów u sąsiedniej ulicy, to oni się liczyli z tym, że może przyjść na nich kolej. Także niektórzy się szykowali, na przykład nie rozbiegali dzieci na noc, mieli popakowane plecaki, żeby te najpotrzebniejsze rzeczy były zawsze pod ręką. No, ale nawet jak jesteś przygotowany, to jednak po cichu liczysz, że może ciebie to nie dotknie i jest to na pewno zawsze trauma.
Tak, bo to, tak jak pan powiedział, tracimy właściwie podstawę naszej egzystencji. Dom, to co nam zapewniało bezpieczeństwo, to co nam dawało ciepło i to wspólne miejsce życia z członkami rodziny.
No tak, no i przede wszystkim to jest to, że no niepewne jutro, nie wiadomo co się stanie, prawda? Ten ojciec rodziny, który ponosi jakby odpowiedzialność za całą tę gromadkę, a wtedy rodziny były większe i wielopokoleniowe, no to on nie wie, czy to się uda, co on będzie mógł zrobić. No to jest dramat.
Proszę państwa, pan Jacek Kubiak, dziennikarz, filmowiec, dokumentalista, kurator wystawy Wypędzeni 1939 jest gościem tej audycji. W jej trakcie przez telefon zamienimy też słowo z Andrzejem Porawskim, dyrektorem Biura Związku Miast Polskich. Dlaczego? O tym niebawem. Rozmowę realizuje Ryszard Wojtowicz, a przygotował Rafał Regulski. Zapraszamy. Tak śpiewała młodzież.
Tak, bo to jest pieśń Hitlerjugend. Ona na mnie zrobiła duże wrażenie. No nie możemy tego w radio pokazać, ale są też zdjęcia archiwalne z tamtych czasów, jak to Hitlerjugend umundurowane z butą, z pewnym zaciętym wyrazem twarzy. To była ta młodzież, która miała ten kraj, w którym my żyjemy, tę Wielkopolskę, zamienić w niemiecką, jasnowłosą prowincję.
Ja sobie pozwolę przetłumaczyć te słowa, które tutaj zostały wyśpiewane przez młodych Niemców, przez młodzież Hitlera. Młodzież maszeruje z radosnym śpiewem w promieniach słońca i w deszczu. Młodzież maszeruje żądna zwycięstw ku wielkim celom. Zdobędziemy świat. Żadna ścieżka nie jest zbyt stroma, gdy pniemy się ku zwycięstwu. I na koniec to Sieg Heil hitlerowskie. Panie Jacku, skąd pan ma to nagrania? Bo tutaj od razu powiemy, że wszystkie dokumentalne nagrania, które pojawią się w tej audycji, krótkie nagrania, pochodzą z filmu Jasnowłosa prowincja, ale jak znalazły się w filmie pana Jacka, pytam, współreżysera tegoż filmu?
No to jest rezultat jakichś poszukiwań, prawda? Dłuższych poszukiwań. Myśmy zajmowali się gromadzeniem materiału w sumie przez kilka lat. I te nagrania, akurat, które teraz pan odtworzył, czy jeszcze odtworzy, to one pochodzą z Deutsches Rundfunkarchiv, czyli z archiwum niemieckiego, archiwum radiowego.
Mhm. Czy Niemcy chętnie udostępniają takie archiwalne swoje nagrania?
No to jest tam uregulowane ich regulaminami. Akurat nagrania radiowe są udostępniane nieopłatnie. I z tym raczej nie ma problemu. Raczej są problemy z nagraniami z filmowymi, które są dosyć drogie w Niemczech i nie ma taryfy ulgowej czy rabatu, gdy się potrzebuje te ich filmy dla dokumentowania II wojny światowej. Mhm. Ale jeżeli chodzi o stosunek Niemców, to trzeba jedno powiedzieć zdecydowanie, że większość Niemców chce pomagać w tym. Gdyby nie niemiecka redakcja w Berlinie RBB Arte, to byśmy na przykład tego filmu, o którym pan wspomniał, nie zrobili, dlatego że to ich determinacja zdecydowanie pozwoliło zgromadzić budżet tego filmu.
Proszę państwa, jak zwykle jest czynny nasz telefon 618-654-654, numer do studia, albo adres mailowy antena@radiomerkury.pl. No mamy do państwa może dzisiaj jedno pytanie, czy w historię państwa rodziny wpisane są tak dramatyczne wydarzenia jak wysiedlenie, wypędzenie, deportacja? Jak z tym państwo żyją? I dzwoni nam pierwszy słuchacz. Dobry wieczór.
Dobry wieczór państwu. Akurat dobrze, że włączyłem radio i słucham państwa. Nie wiem, jaka jest główna tematyka, ale pamiętam z opowiadań mojej teściowej, która urodziła się na Chwaliszewie. W czasie wojny mieszkali na Wronieckiej. Ta kamienica została zruzgotana, zburzona, ale teściowa opowiada, no miała oczywiście kolegów i koleżanki, również Niemców w tamtych latach. Kiedy wojna wybuchła, teściowa miała ukończone do zaledwie 17 lat i mówi, jak wyszła 1 września, kiedy wybuchła wojna i zobaczyła swojego kolegę, z którym się kolegowała, Niemcem, Henikiem. No i mówi, patrzy, on jest w Hitlerjugend ubrany. No i mówi, Hela, ona mówi, Heniu, mówi, czyś ty zgłupiał? No tak po poznańsku. On mówi, nein, ich bin Heinrich. A w ogóle to o koegzystencji Niemców to mogę powiedzieć tyle właśnie z opowiadań. Ja pochodzę z Kujaw, że teściowej ojciec był strażakiem na Masztalarskiej, był szefem tej kasy zapomogowo-pożyczkowej. Jak wojna wybuchła i Niemcy wchodzili do Poznania, to dziadek Franciszek na rower z kasą i do Wrześni dojechał i potem wrócił, mówi, no przecież, mówi, co ja, mówi, ja pojadę z tymi pieniędzmi. i pracował. Nie byli wysiedlani, ale im do mieszkania dosiedlono. Niemcy mieli wspaniałe rozeznanie i im dokwaterowano do mieszkania. Wtedy była tam dziadek, babcia, teściowa i jeszcze dwóch synów. I oni mieszkali i musieli jeden pokój oddać. I tam u nich mieszkali różni ci funkcjonariusze, no pośredniejsi, że tak powiem. Aż któregoś dnia wprowadziła się rodzina, mąż, żona i córka malutka. I proszę państwa, zaczęła się wspaniała koegzystencja między właśnie tą rodziną a teściową. Teściowej matką właściwie. I proszę państwa, jak się okazało, po latach, ja już tam nie będę tego tematu rozwijał, ale po latach, proszę państwa, w 80 roku oni przyjechali, właśnie ten mąż i żona, Maria i Robert, przyjechali do Polski, tu do Poznania, wreszcie. Mogli przyjechać, bo za Gierka jeszcze teściowej nie pozwalali jechać. Wyjechać. Nawet namawiali ją, żeby te pieniądze, które jej przysłali na podróż, żeby ona zostawiła w PKO i tak dalej, tam, żeby zamieniła na złotówki. No ale i przyjechali. Proszę państwa, wspominali, ja byłem tego świadkiem przy stole. Teściowa tłumaczyła, bo też znała niemiecki, a jej matka, babcia narożna, po niemiecku liczyła do śmierci. Jajka, pieniądze, wszystko było liczone po niemiecku. Niemniej, jeśli mogę, mój to było, halo?
Proszę do puenty zmierzać, bo kolejni słuchacze też czekają.
Ach, no dobrze. I właśnie, jeżeli państwo jesteście zainteresowani tym, to ja mogę mój przekaz słowny przekazać dosyć wiernie. Mam jeszcze to w pamięci. Jak się okazało, to ten Robert miał takie dziwne nazwisko Garman. Ja go spytałem, dlaczego. On się urodził się w tym Lubszy na Opolszczyźnie, koło brzegu. I był tym Ślązakiem, a tu był w Poznaniu tym. W czasie wojny był pracownikiem cywilnym policji.
Dziękujemy panu bardzo. Ja tylko przypomnę, że głównym wątkiem, głównym tematem naszej rozmowy są dzisiaj wypędzenia, wysiedlenia. Ja zaraz tutaj pana Jacka zapytam, jaka jest różnica między tymi dwoma słowami, bo wiem, że historycy nieco się spierają o te słowa. Pan konsekwentnie używa słowa wypędzenia, wypędzeni.
Ja używam wymiennie, w zależności od kontekstu, albo wypędzeni, albo wysiedleni, albo przesiedleni. Jest oczywiście taka kontrowersja, nie wyolbrzymiałbym jej, ale jest taka kontrowersja. Część historyków uważa, że należy mówić wysiedlenia, a nie wypędzenia, a niektórzy uważają, że można mówić, a nawet należy wypędzenia. Ta kontrowersja bierze się stąd, że w niemieckim jakby dyskursie, czy w niemieckiej opowieści o historii, wypędzenia, to słowo odnosi się do tych wysiedleń i ucieczek Niemców pod koniec wojny, w 1944, 1945, 1946 roku. I niektórzy historycy mówią, że to jest nieuzasadnione zrównywanie w pewnym sensie tych naszych deportowanych z tymi, którzy byli Niemcami, którzy byli wysiedlani po wojnie, czy pod koniec wojny wskutek decyzji międzynarodowych.
Ja jeszcze jeden telefon odbiorę. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Witamy panią.
Jestem osobą, która przeżyła wojnę, natomiast mieszkam na Łazarzu i rejon ulicy Śniadeckich podlegał również wysiedleniu. Tak się składa, że po wojnie wielu z sąsiadów wróciło i opowiadało swoje losy. Wiem, że mieli bardzo niewiele czasu na to, żeby spakować rzeczy i na przykład u takich naszych przyjaciół, gdzie na dużym okrągłym stole leżał piękny obrus z frywolitek, to są takie drobne koronki z cienkich nici. Niemiec był cały czas obecny przy tym, co oni pakowali. To jak córka weszła do pokoju i ten obrus chciała zdjąć ze stołu i spakować, on powiedział, naj, to tu zostanie.
Bo mu się podobało po prostu.
Najprawdopodobniej tak. To jest przykład jednej rodziny. Drugie to dziadek mojej sąsiadki był powstańcem wielkopolskim. Niemcy byli bardzo skrupulatni. Oni mieli wszystkie listy. Ten człowiek został aresztowany. On zginął w Forcie VII. Nawet nie został wysiedlony. Jego żonę z dziećmi wysiedlono gdzieś na Kielecczyznę, w okolice Ostrowca, chyba Świętokrzyskiego czy gdzieś, gdzie bardzo w trudnych warunkach to towarzystwo żyło. A z kolei trzecia sąsiadka wysłała dzieci na wakacje. No i te dzieci nie zdążyły wrócić, bo były w takim wieku jeszcze nieszkolnym. I jedno dziecko było u babci, drugie dziecko było u cioci, a tu wojna. No i postanowili ci na wsi, że tych dzieci do Poznania nie odeślą, jak jest wojna. Matkę ze najstarszą córką wysiedlono, ale rodzina z tych małych miejscowości, jak te małe dzieci zostały, bo matka z siostrą gdzie indziej, drobne dzieci po rodzinie gdzie indziej, no i ci na tej wsi zimą martwią się, w czym dzieci będą chodziły. No to któryś tam odważny krewny przyjechał tutaj, powiedział, że tu mieszkała taka rodzina i Niemcy, którzy to mieszkanie zajęli, wpuścili ich do piwnicy i powiedzieli, tam są ich rzeczy, możecie zabrać, co chcecie. Takie były losy różnych rodzin.
Bardzo pani dziękuję.
Ogólnie niewesołe.
Dziękuję pani za ten głos. Pan Jacek notuje coś, nie wiem, czy związanego właśnie z pani opowieścią.
Znaczy nie bezpośrednio, tylko chciałem sobie zanotować jeszcze taką rzecz, którą bym chciał powiedzieć.
Dobrze, to ja tylko tytułem jakby skomentowania krótkiego pani opowieści a propos tych frywolitek. W pańskim filmie, panie Jacku, Jasnowłosa prowincja, jest dość podobna historia opowiedziana przez jedną z pań, z jedną z kobiet o tym, jak Niemcy dali 15 minut więcej jednej z rodzin na spakowanie się, tylko dlatego, że mieli w swoim domu klasery ze znaczkami polskimi i ten Niemiec był tymi klaserami zainteresowany. I dobili swego rodzaju targu, że za ten kwadrans więcej na spakowanie on dostanie te klasery.
Generalnie to trzeba sobie jasno powiedzieć, to była wielka upieszcza wyprawa. To była wielka tradzież, gigantyczna tradzież, zorganizowana w majestacie państwa niemieckiego. Bo cały sens tej operacji był taki, żeby zagarnąć polskie mienie. I państwowe oczywiście, ale także prywatne, co cenniejsze mieszkanie, warsztat pracy, gospodarstwo rolne, majątek ziemski, fabryka. To nawet nie musiało być jakieś wielkie posiadłości, ale coś, co się nadawało na miejsce zamieszkania czy warsztat pracy dla Niemca, którego na miejsce Polaka się sprowadzało.
Mm-hmm. Bardzo panie dziękujemy za opowieść. Ja jeszcze jeden telefon odbiorę. Dobry wieczór.
Dobry wieczór, Radio Merkury, tak?
Tak, jesteśmy na antenie.
Proszę pana, ja jestem jedną z tych wysiedlonych. Miałam wtedy 5 lat. I proszę państwa, wyglądało to w ten sposób, że znajomy Volksdeutsch, który przed wojną znał tatę i był Polakiem, przyszedł i powiedział, że dzisiaj po ojca przyjdą. Mieszkaliśmy na rocznikuRynku Jerskiego i Kraszewskiego. Tato zdążył wyskoczyć, bo akurat taki układ mieszkania, że nasze okno wychodziło na balkon sąsiada, pana doktora Zygmaniaka, i proszę pana, i zaraz przyszli, zabrali mamę, mama zapakowała brata dwuletniego, a ja miałam lat 5, do wózka i zostaliśmy wywiezieni na Główną. Potem pod Warszawę, jeszcze przeżyliśmy powstanie warszawskie i wróciliśmy do Poznania. Ale chciałam panu powiedzieć, że to były jedne z pierwszych tych wysiedleń, tu właśnie ulice Słowackiego, Kraszewskiego, bo nie na nasze mieszkanie, dlatego mówiłam nazwisko pan doktor Zygmaniak, bo nasze mieszkanie na pierwszym piętrze i mieszkanie pana doktora Zygmaniaka, który był dentystą, dostał tak zwany Baltok, który z naszego mieszkania zrobił swoje mieszkanie prywatne, a z mieszkania pana doktora Zygmaniaka piękny gabinet dentystyczny. Nasze losy potem się potoczyły w ten sposób, że ojciec uciekł, ale niestety złapano go pod Kutnem. Jako się tam pozbieraliśmy, poznajdowaliśmy. Ale mówię, to wysiedlenie, przepraszam, my jesteśmy wypędzeni, ja się nie zgadzam na słowo wysiedleni, my zostaliśmy wypędzeni, proszę pana. Mama zabrała, ja pamiętam właśnie taką noc, gdzie spałam na deskach jakiś, brat spał w łóżku, a ja spałam w mamusi futrze, a mama siedziała w kucki obok. To jako 5-letnie dziecko pamiętam. Dziękuję panu bardzo.
Dziękuję pani bardzo za opowieść.
Dziękujemy.
Mhm. Panie Jacku, jeszcze raz się odwołam do pańskiego filmu, filmu, którego pan jest współreżyserem razem, jak rozumiem, z kolegami czy kolegą z Niemiec.
Tak.
Mówię o Jasnowłosej prowincji, bo tam mamy też spojrzenie jakby z drugiej strony. Tam między innymi Dieter Bilenstein z Mittawy na Łotwie, który został przesiedlony jako Niemiec do Poznania, On opowiada o tym, o czym opowiedziała nasza słuchaczka ze swojej perspektywy. On opowiada ze swojej niemieckiej. I opowiada, jak zajmowali mieszkanie Szulczewskich, dom Szulczewskich. To pan z nim rozmawiał?
No tak, tak, oczywiście. To spotkaliśmy się kiedyś w Poznaniu i potem pojechaliśmy razem na Łotwę oglądać jego miejscowość rodzinną. To jest oczywiście też trudna rzecz, dlatego że to były też setki tysięcy ludzi. Setki tysięcy Niemców, którzy w niektórych przypadkach od wieków mieszkali na wschodzie.
Im też było ciężko opuszczać tamte swoje domy.
I oni wskutek, bo to się wszystko się zaczęło od tego, że się Hitler dogadał ze Stalinem. Gdyby nie pakt Ribbentrop-Mołotow, tego wszystkiego by nie było, bo oni się między innymi porozumieli, nie tylko co do wspólnej napaści na Polskę, ale oni się porozumieli też co do tego, że Stalin zezwoli na to, by około właśnie 500 000 Niemców etnicznych z tej sowieckiej strefy wpływów uzgodnionej w pakcie Ribbentrop-Mołotow, czyli z całej Europy Środkowej i Wschodniej, będzie przeniesionych do Rzeszy, to się nazywało. Ale praktycznie oznaczało to do Poznania, Łodzi, ewentualnie na inne tereny wcielone do Rzeszy. Bo Hitler nie chciał ich mieć pod kolonią tych Niemców, nie chciał ich mieć pod Berlinem, tylko chciał nimi zasiedlić tę jasnowłosą prowincję, która miała być całkowicie zgermanizowana. Ale dla nich to też nie były proste często historie. Tam byli oczywiście zdeklarowani naziści, ale byli też ludzie wobec nazizmu obojętni, którzy zdecydowali się pójść za wezwaniem wodza powrotu do Niemiec, po to, żeby uniknąć konsekwencji władztwa sowieckiego, żeby nie wpaść w ręce Sowietów.
Dieter Bilenstein, który wtedy był dzieckiem, opowiada w pańskim filmie, że oglądając mieszkanie Szulczewskich w Poznaniu, jego rodzice mówili: fortepian zostaje, regał na książki zostaje, bo nam się przyda. Resztę mebli wcale nie dostała pani Szulczewska, tylko one trafiły do magazynu, z którego z kolei rozdawano też innym
kolejnym osiedleńcom. Tak,
tak, tak, tak. Ale proszę powiedzieć, czy pan pamięta jakieś emocje towarzyszące tej historii, relacji tej opowieści właśnie przez pana Dietera Bilensteina? Czy on miał jakieś poczucie winy, no może nie własnej, tylko może przejętej od rodziców?
No ale przejętej od rodziców, za których do pewnego stopnia się jest odpowiedzialnym w pewnym sensie, prawda? To nie mogę się uwolnić od odpowiedzialności, która została zrobiona, od odpowiedzialności za czyny niegodziwe, które były wprawdzie nie bezpośrednio w moim imieniu, ale na przykład w imieniu mojej rodziny zrobione. Więc oni mieli głębokie poczucie współodpowiedzialności i zawstydzenia tą sytuacją.
Można powiedzieć, że gryzło go sumienie.
Można tak na pewno powiedzieć. Po to tu przyjeżdżał, żeby spróbować sobie z tym jakoś poradzić. I po to szukał kontaktu po wielu, wielu latach. Szukał kontaktu z rodziną, która była wyrzucona z domu, w którym on zamieszkał.
Tak, oni się skontaktowali. To też jest mowa o tym w pańskim filmie. Ja odbiorę jeszcze jeden telefon. Dobry wieczór.
Dobry wieczór. Pan mówi, że zostały wysiedlone rodziny, gdzie mężczyzna musiał zadbać o cały majątek, a były takie wypadki, gdzie mężczyzna już był na wojnie, a kobiety same musiały z gospodarstwa uciekać końmi z bydlętami, żeby dzieci miały co jeść. To były naprawdę drastyczne sytuacje.
Tak, to było okropne.
To było jeszcze gorsze, aniżeli wysiedlenie z miasta, bo każdy brał swój dobytek i małe dzieci, które nie było czym wykarmić, to mlekiem od krów, które prowadzili ze sobą. I pan sobie wyobraża, kobieta sama prowadzi wóz, dzieci i bydło.
I to jest historia pani rodziny?
Mojej mamy, która nie żyje.
A skąd była wysiedlona, wyrzucona?
Z okolic Dolska.
Aha.
Bardzo panie dziękujemy. Ja w tym momencie zapytam pana Jacka, bo my, proszę państwa, można powiedzieć, dlaczego dzisiaj o tym rozmawiamy. Dlaczego wspominamy te bolesne historie, właściwie ani to rocznica wybuchu wojny.
Ale rocznica zakończenia wojny niedawna była, więc warto tak o tym przypominać także w tym kontekście.
Ale też, panie Jacku, pan mówi, że tych opowieści, właśnie tych, o tych wypędzeniach jest za mało i w naszej szkole, i w debacie publicznej, jak pan to określa. Dlaczego pan uważa, że tego jest za mało i dlaczego powinno być więcej?
To znaczy są dwa aspekty tej historii, dlaczego ten temat trzeba podejmować i kontynuować. Jeden aspekt to jest taki, dość oczywisty. My nie możemy nic więcej zrobić dla tych wielu set tysięcy ofiar tych deportacji. Niewiele więcej możemy zrobić niż to, że o nich pamiętamy, przypominamy, kultywujemy pamięć ich losu. I to się tym ofiarom należy. To są nasi rodacy. Drugi aspekt jest taki, że ta historia, ona jest cały czas z różnych powodów, ona była marginalizowana. W podręcznikach historii, w filmach, publicystyce, w telewizji mało, a w pewnych okresach prawie wcale się o tym nie mówiło. I to jest do dzisiaj ten wzruszający, ten wzruszony głos tej, przepraszam, słuchaczki, która przed chwilą dzwoniła, jest tego najlepszym dowodem. Te emocje są w nas. To jest masowa, społeczna emocja, która nie została opowiedziana i przeżyta. I to jest drugi powód. A jest jeszcze trzeci, jeżeli pan chce.
Czyli to się należy i tym, którzy wtedy tego bezpośrednio doświadczyli i dzisiaj ich potomkom.
I ich potomkom, dlatego że to jest z tyłu głowy. Każdy, każdy, kto w rodzinie to miał, to ma to z tyłu głowy. A jest jeszcze trzecia przyczyna, jeżeli pan zechce jeszcze tego wysłuchać.
To zaraz powiem o trzeciej przyczynie, a ja odbiorę telefon, bo się dobija tu od dłuższego czasu słuchacz. Dobry wieczór.
Dobry wieczór, witam, Tadeusz Smargolina.
Witamy pana, jesteśmy na antenie, prosimy o krótką opowieść.
Przysłuchuję się przez moment tutaj wypowiedziom różnych ludzi, którzy zostali wypędzeni, niektórzy wysiedleni, bez większego znaczenia o nazwę. Mówi się, że mało robimy, mało się robi w tym kierunku. Myślę, że dużo robimy, bo potomkowie tych wypędzonych jeżdżą w tej chwili do Niemiec podcierać tyłki tym, którzy ich wypędzili i tak ich urządzili. Dziękuję bardzo, dobranoc.
No, nie będziemy komentować tego. Panie Jasku, trzeci.
Trzecia rzecz jest taka, że cała ta historia, jeżeli ją przemyśleć i w nią wniknąć, historia deportacji obywateli polskich z tych terenów, która zaczęła się od razu w 1939 roku, gdy się nad tym zastanowić, dłużej pomyśleć, to ona ujawnia pewne mechanizmy tej nazistowskiej przemocy, tego nazistowskiego państwa. Ona pozwala lepiej zrozumieć ciąg wydarzeń, jaki się potem toczy, prawda? To, co potem jest kulminacją nazistowskich zbrodni w Holokauście, to nie jest bez związku z tym. Ten ciąg zbrodni zaczął się tutaj, w Wielkopolsce, poprzez egzekucje i wysiedlenia. A jak zrozumiemy ten ciąg, jak spróbujemy ogarnąć ten ciąg zbrodni, te zależności przyczynowe, to wtedy też zaczynamy rozumieć lepiej świat dzisiejszy, dlatego że ta historia rozgrywa się na naszych oczach bez przerwy. To, co jest w Syrii, to, co było niedawno na Ukrainie i może każdej chwili wrócić, to, co jest w różnych innych krajach świata, wystarczy włączyć telewizor, to są inne wcielenia tej samej historii.
A więc też ku przestrodze będziemy o tym przypominać.
Ku przestrodze i poza tym, jak się to, warto spróbować to zrozumieć, żeby ewentualnie móc temu jakiś chociażby słowem przeciwdziałać, gdy nas to w jakimś sensie dotyczy w dzisiejszym świecie.
To my jeszcze teraz przez chwileczkę będziemy w tej historii siedzieć i ja przygotowałem z pańskiego filmu takie trzy wypowiedzi. Myślę, że teraz je przerywane tłumaczeniem wypuścimy. To będzie wypowiedź Artura Greisera, zresztą pochodzącego stąd tutaj, z tej ziemi wielkopolskiej, szefa SS. Ja najpierw powiem, co on powie, a potem posłuchajmy, bo będę też prosił pana o krótki komentarz. A więc pierwsza wypowiedź brzmi tak po polsku. Pomóżcie mi, niech Polacy będą plemieniem roboczym. Nasz naród, naszą młodzież wychowajmy na panów. Wtedy niemiecka przestrzeń na wschodzie będzie bezpieczna.
Helfe das polnische Volkstum zum arbeitenden Volkstum zu degradieren. Helf mir, unser Volkstum und unsere Jugend zum Herrentum zu erziehen. Dann, meine Männer und Frauen, ist dieser deutsche Ostraum gesichert.
I dalej z niemieckich archiwów kolejne słowa Artura Greisera. Żaden król, żaden książę w kraju niemieckim nie miał takiej władzy, jaką mają namiestnicy w Prusach Zachodnich i w Poznaniu. My rozumiemy tylko jedno. Kochać Niemcy i naród niemiecki, a nienawidzić Polaków.
Noch nie hat ein König oder ein Fürst oder ein Großherzog in einem deutschen Bundesstaat die Vollmachten besessen, die die beiden neuen Reichsstatthalter in Westpreußen und in Posen. Man soll sich darum nicht darüber hinwegtäuschen, dass diese Vollmachten sich in den Händen von Männern befinden, die nur eins kennen, Deutschland und das deutsche Volk zu lieben
und Polen zu hassen. Und in diesem Hass.
I wreszcie trzeci fragment. Nie przyszliśmy tutaj na chwilę. Przyszliśmy tu jako narodowi socjaliści i chorążowie europejskiej przyszłości, by tu zostać na zawsze. Tu, czyli w Polsce, w Poznaniu, w Wielkopolsce.
Wir stehen nicht vorübergehend hier, sondern wir sind als Nationalsozialisten und Bannerträger einer europäischen Zukunft hierher gekommen, um für immer hier zu stehen und hier zu bleiben.
Panie Jacku, ja muszę powiedzieć, że aż ciarki po plecach biegną, kiedy się słyszy taką właśnie mowę nienawiści.
To jest dosyć ciekawe, bo ja obejrzałem dużo archiwów filmowych z tamtych czasów i przesłuchałem wiele archiwów dźwiękowych. I te dźwiękowe są bardziej przejmujące, dlatego że archiwa filmowe, te kroniki filmowe, które Niemcy robili, puszczali w kinach, które były kierowane do wszystkich w kraju i za granicą, one są trochę ufryzowane. Tamta agresja nie jest tak wprost wyrażana. One są takie, żeby one jednak nie budziły zbyt wielkich emocji, żeby nie mogło powstać jakieś podejrzenie czy wątpliwość. Natomiast jak jest nagranie radiowe, półtora godzinne, z wiecu, który się odbył w Poznaniu czy w Łodzi, ono jest jeden do jeden. Słyszymy wszystko. Słyszymy tembr głosu, słyszymy okrzyki. I oni właściwie, gdy się słucha tych nagrań, one nie były niekoniecznie przeznaczone do publikacji. To były nagrania robione po prostu, żeby zarchiwizować jakiś wiec. To one odsłania, oni właściwie nie ukrywali tego, co zamierzają zrobić.
Ale też to pokazuje, że od takiej mowy do czynów, o których mówimy, to już jest ledwie krok.
Tak, że trzeba na mowę bardzo uważać i wyraźnie słuchać, dlatego że w mowie jest bardzo wiele zapowiedziane i oni właściwie wszystko to, gdyby poważnie traktować ich teksty, które wygłaszali na tych swoich wiecach, to w tych tekstach było wszystko powiedziane, łącznie z unicestwieniem Żydów. Oczywiście oni nie powiedzieli, my wymordujemy Żydów, ale powiedzieli, że musi nastąpić rozwiązanie problemu żydowskiego. W różnych sposobach to formułowali, czasami bardzo drastycznych.
Czyli to nie było tylko takie gadanie, można powiedzieć.
To nie było.
To nie było straszenie, to nie tak. było. To była zapowiedź po prostu.
Tak jest. Hitler w jednym z przemówień jeszcze przedwojennych powiedział, że jeżeli wybuchnie wojna, to będzie oznaczało koniec Żydów, bo to oni będą odpowiedzialni za wojnę. Także to było zapowiedziane.
Aha. Proszę państwa, przypominam, do 22 rozmawiamy o wypędzeniach i rozmawiamy też dlatego, panie Jacku, że za kilka dni pan spotka się z nauczycielami, których pan będzie namawiał, żeby tę tematykę podejmowali na lekcjach, nie tylko historii w szkołach.
Tak, to znaczy rozmawiamy także dlatego, że w tej chwili ze Związkiem Miast Polskich finalizuję takie duże przedsięwzięcie poświęcone upamiętnieniu deportacji obywateli polskich z ziem wcielanych do III Rzeszy, że w ramach tego przedsięwzięcia urządzamy właśnie takie seminarium czy konferencję dla nauczycieli, która jednocześnie otworzy jakby nowy etap działania. Prowadzimy ze Związkiem Miast Polskich, Związek Miast Polskich prowadzi taką działalność, korzystając z pomocy Europejskiego Funduszu Europa dla Obywateli. Trzeba to, w radiu jest trochę czasu, trzeba to powiedzieć, bo to nie jest naprawdę łatwo zorganizować finansowanie w dzisiejszych czasach wokół takiego historycznego tematu. A my mamy nie tylko pomoc tego unijnego funduszu, ale mamy pomoc miasta Poznania, mamy pomoc marszałka województwa wielkopolskiego, Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej, Patriotyzm Jutra, to jest program Muzeum Historii Polski, czy ministra kultury. Także znaleźliśmy sojuszników i dzięki nim to możemy robić. A teraz znaleźliśmy sojusznika w Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu. I on nam organizuje, jest główny ciężar organizacyjny, spada na ODN, organizuje to seminarium, konferencję dla nauczycieli.
Mhm. I ona za chwilę się odbędzie, za kilka dni. Odbieram kolejny telefon. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Witamy panią, jesteśmy na antenie, słuchamy.
Doskonale pamiętam po prostu wysiedlenie z naszego gospodarstwa, które mieliśmy nowy dom. Ja się urodziłam w 1935 roku, mają 4 latka. Byłam z mamą w łóżku i półroczą mamy córeczkę, a moją siostrzyczką. I tata przyszedł rano bardzo wcześnie i mówi: ubierajcie się szybko, jesteśmy przez Niemców wyrzucani z domu. A mama mówi: chyba żartuje. A tata mówi: nie żartuję, mamy 20 minut czasu na spakowanie. I ja pamiętam, były takie pończoszki z prążeczką, ubierałam się i po prostu na wozie byliśmy we wrześniu przy mleczarni stali, byliśmy wysiedleni do Sobiesiemia. tata zaraz był zabrany. Przez całą okupację nie mieliśmy po prostu kontaktu. Czwórka dzieci. Brat najstarszy miał 9 lat. I pamiętam swoją komunię, bo jest okres komunii. Miałam po prostu placek i sąsiadkę na komunii mojej, jak miałam 9 lat w 1944 roku. I miałam placek z marchwi i dyni. Nie zapomnę tego, jak płakałam bardzo. W pożyczonej sukieneczce, w brązowych butach. Dzisiaj jest taka rozkosz, że nie wiadomo, co dzieciom kupić. A jesteśmy szczęśliwi, bośmy wszyscy wojnę przeżyli. Tata po wojnie wrócił i wszyscy żeśmy się doczekali wolnej Polski. Dziękuję bardzo. A pamiętam doskonale wszystko od A do Z. Całe życie jest po prostu mi przed oczami. Rodzice nie żyją, no ale tak gdzie życie się układa. Dziękuję bardzo. Dobranoc.
Dziękujemy. To jest rzeczywiście powracający motyw, o tym warto jedno zdanie powiedzieć. Powracający motyw w tych wspomnieniach to jest po tej traumie wyrzucenia z domu, po traumie pobytu w jakichś obozach przesiedleńczych często, czy przejściowych, transporcie w niegodziwych z reguły warunkach, to jest moment, w którym ci ludzie, mając tylko ten podręczny bagaż i dwoje rąk, muszą sobie wywiezieni do generalnego gubernatorstwa, wyrzuceni z pociągu, czasami w szczerym polu, muszą sobie zbudować egzystencję od nowa. I ten motyw głodu, albo co najmniej ubóstwa, tak jak ta pani opowiada przed chwilą, to on jest bardzo częsty. To jest bardzo częste we wspomnieniach, że przyjeżdżają i zaczynają, dostają jakiś kąt w jakiejś izbie, no bo ktoś ich tam w końcu gdzieś przenocował, znalazł dla nich miejsce i że chodzą te dzieci z tej rodziny na żebry, żeby tutaj dostaną kartofla, tam trąbkę chleba, tu jajko. I w ten sposób ci ludzie odbudowywali swoją egzystencję.
Ja tylko panią zapytam, bo pani cały czas z nami jest, czy państwo wrócili do swojego domu, z którego zostali wyrzuceni?
Jeszcze do mnie ta mowa tak? jest, to tak, żeśmy wrócili po wojnie.
Ale do własnego domu, tego samego, z którego was wyrzucono.
Tak, do własnego domu zastaliśmy w 1945 roku styczną choinkę, którą pierwszy raz w życiu widziałam. Piękną choinkę ozdobioną niezabraną i Ukraińcy przechodzili przez nas i mówili wtedy mamie, że po prostu jak w Katyniu zginęli ci nasi oficerowie, to mówili do nas, że po prostu to nie Niemcy zabili, tylko Rosjanie. I mama nam to po 2 latach powiedziała i powiedzieli, żebyście dzieci nic nie mówili nikomu i żeśmy milczeli całe życie, żeby nikt nie wiedział, bo mówi, przyjdą i nas to zabijają. Żeśmy wrócili do domu szczęśliwie, cała czwórka dzieci nas i doczekaliśmy się wolnej Polski, cała czwórka nasza. No rodzice to co już mówili, to mówili, ale w każdym razie wróciliśmy na nasze gospodarstwo, do domu po prostu i z meblami, ze wszystkimi tak jak było, tylko była choinka. Pamiętam tą choinkę po prostu taką piękną.
Rozumiem, że choinkę ubraną przez Niemców, tak?
Przez Niemców, tak, tak. Ale meble, wszystko było tak, jak rodzice zostawili, sypialnia, którą żeśmy opuścili. To była, a mama zabrała tylko kapę, którą miała w 29 roku na prezent ślubny, na wyprawę po prostu, dawniej tak było. To tą kapę mam do dzisiejszego dnia jako po prostu talizman, jako po prostu pamiątkę po rodzicach i tego także.
Bardzo no, pani dziękujemy, bardzo dziękujemy.
Wszystko. Dziękuję bardzo. Dobranoc szanownemu państwu.
Dobranoc. Panie Jacku, rozumiem, że takie historie właśnie będziecie szukać poprzez nauczycieli, z którymi się pan spotka za kilka dni.
To znaczy tak, chcemy nauczycieli spróbować namówić do tego, żeby organizowali w swoich szkołach grupy wolontariuszy uczniowskich, żeby się w swojej okolicy, w swoim sąsiedztwie rozejrzeli, czy nie ma ludzi, którzy to pamiętają, a może są ludzie, którzy mają jakieś pamiątki, jeżeli nawet już nie ma tych, którzy tego doświadczyli bezpośrednio, a może można gdzieś w lokalnym muzeum, czy od regionalisty lokalnego dowiedzieć się czegoś o tym, jak to wyglądało i jakoś zbudować tę opowieść o tym, jak to wyglądało właśnie na przykład, nie wiem, w Śremie, czy w Lesznie, czy w Wielichowie, o którym wspominałem.
Mm-hmm. Proszę powiedzieć, ilu nauczycieli pan się spodziewa na tym spotkaniu? Ilu by pana zadowoliło, gdyby odpowiadało na to zaproszenie?
To trudno powiedzieć, bo to jest tak, że decydujące o efekcie jest to, czy się uda sformułować kilkanaście dobrych grup, które będą potrafiły w drugiej połowie roku, czyli od września do grudnia, przez te 3-4 miesiące pracować pracować, żeby to zgromadzić. I to jest jakby najważniejsze. Będziemy tutaj mieli pomoc i współpracę także Instytutu Pamięci Narodowej. Mamy już też trochę, dorobiliśmy się pracując ze Związkiem Miast Polskich nad tymi projektami związanymi z upamiętnieniem deportacji. Dorobiliśmy się też takich rozmaitych, nazwijmy to, narzędzi edukacyjnych, wydawnictw multimedialnych, filmów. Mamy stronę internetową, którą chcemy wzbogacić właśnie tymi rzeczami, które znajdziemy z uczniami w Wielkopolsce, to tymi chcemy wzbogacić stronę, którą Związek Miast Polskich w ramach tego projektu Europa dla Obywateli otworzył. Strona ma adres www.wypędzeni1939.pl.
Tak, i jednocześnie w ramach tego projektu pan jeździ z wystawą po, nie wiem, chyba po całej Polsce, to by byłoby przesadą powiedzenia.
No ale po znacznych płaciach Polski, właśnie tych ziemiach zachodnich i północnych.
Aha. Byliście w 25 miastach. Szacuje autor projektu, że odwiedziło tę wystawę w tych 25 miastach około 50 tysięcy ludzi. Jak wystawa jest odbierana? Czy cieszy się zainteresowaniem? Czy te 50 tysięcy to jest to, co was zadowala?
To znaczy, to jest oczywiście bardzo różnie w każdej miejscowości. To nie ma żadnej reguły. Nie wiadomo, dlaczego w jednej miejscowości taka wystawa jest przyjęta i rzeczywiście masowo odwiedzana, a w innej nie. To zależy od wielu rzeczy, nie ma co się w to teraz wdawać. Natomiast generalnie satysfakcję autorom daje to, że jak przychodzą ludzie, którzy to pamiętają, to oni się z reguły wzruszają i zaczynają opowiadać, prawda, co ich spotkało albo ich rodziny. A z kolei ci młodzi, gdy się im o tym opowiada, zaprosi się na wystawę, puści się im film, zacznie się im o tym opowiadać, to oni z kolei są zdumieni, bo nigdy o tym nie słyszeli. To jest dla nich zupełnie coś nowego.
Panie Jacku, mamy chyba na linii pana dyrektora Andrzeja Porawskiego. Dobry wieczór.
Dobry wieczór panu, dobry wieczór państwu.
Witamy pana. Bałem się, że już się nie uda, bo tutaj przez pewien czas miał pan numer zajęty, ale bardzo się cieszę, że pan odebrał. Pan Andrzej Porawski, dyrektor Związku Miast Polskich, który to związek tu dzisiaj już odmieniamy też przez przypadki od początku audycji. Panie dyrektorze, to wy, czyli Związek Miast Polskich, stoi między innymi za wystawą Wypędzeni 1939, która to wystawa jeździ po Polsce. Ja mam do pana takie pytanie. Związek Miast Polskich kojarzy się chyba tak najbardziej powszechnie z patrzeniem w przód, z zatroskaniem o przyszłość polskich miast, szukanie nowych rozwiązań, ogólnie z troską o interesy współczesnych samorządów. Ale mam pytanie, skąd taki ukłon w stronę historii, jak ten ukłon w stronę wypędzonych w 1939?
Ten ukłon wprost wynika z ukłonu miast. To miasta członkowskie w pewnym momencie uświadomiły sobie, że nie wdając się w polemikę z różnymi interpretatorami historii, należy przypomnieć tamten czas i tamte straty Polski, polskich miast. I to miasta zadecydowały w różnych formach. Niektóre z miast próbowały, jak państwo pamiętacie, liczyć straty wojenne. Gdzieś tam w sytuacji, kiedy ten temat zrobił się medialny, niektóre miasta próbowały inne działania podejmować, natomiast myśmy doszli do wniosku, że należy przywrócić pamięć. A ponieważ my mamy w statucie również dbałość o rozwój miast, w tym także rozwój od strony historii, kultury, promocji, w związku z tym jak najbardziej to się mieściło w naszych zadaniach, ale nie robilibyśmy tego, gdyby nie miasta, gdyby to one nie chciały się zainteresować tym tematem.
Panie dyrektorze, czy łatwo było zdobyć dofinansowanie, czy finansowanie do tego projektu? Obecny w studio pan Jacek Kubiak mówi, że nie tak łatwo, a wy jako główni beneficjenci, co powiecie?
To znaczy, na pewno nie tak łatwo, ale zadecydowało duże doświadczenie, bo my tą wystawę robimy dzięki panu Kubiakowi, który jest jej pomysłodawcą i komisarzem. Dzięki jego wiedzy historycznej, dzięki kontaktom, które ma w różnych miejscach na świecie. Myśmy tą wystawę robili w dużo skromniejszym wymiarze. Zdobywaliśmy na nią środki trochę własne, ale głównie z Urzędu Miasta, z Urzędu Marszałkowskiego. Wspierały nas też, to jest bardzo ważne, te miasta, do których ta wystawa jechała. Mhm. Bo oni zawsze część kosztów takiej ekspozycji, albo prawie zawsze, brali na siebie. W związku z tym nie było łatwo, ale teraz, kiedy wystartowaliśmy o te pieniądze z Unii Europejskiej, to mieliśmy za sobą już tyle lat funkcjonowania tego wydarzenia i tej całej otoczki niezwykle ważnej, bo w tym programie unijnym niezwykle ważną rolę gra właśnie pamięć. Mieliśmy już tyle zgromadzonego doświadczenia i tyle zgromadzonej pamięci, że dostaliśmy ten grant, oprócz tego, że on był wymagający od strony przygotowania, nadspodziewanie łatwo.
Proszę pana, byliście z wystawą w 25 miastach. Czy są kolejne, które chcą to zobaczyć?
Z tego co wiem, to są. I tam są jeszcze oczywiście za każdym razem różne okoliczności, ponieważ miasta mają zróżnicowaną bazę wystawową. Czasami ta baza jest zajęta na rok, dwa do przodu. Poza tym no są jeszcze różne inne takie lokalne okoliczności, zwłaszcza, że pomysłodawcy tej wystawy starają się to łączyć zawsze z pewną działalnością także edukacyjną, w tym robioną własnymi rękoma młodych ludzi w tych miastach, którzy w sposób jako wolontariusze też pośród swoich rodzin próbują zdobywać jeszcze jakieś dokumenty, jeszcze jakieś materiały. Dlatego, że jak się do miasta jedzie, to staramy się, żeby na każdy taki pobyt w mieście przygotowywać także jakiś nawet drobny fragment wystawy, ale związany z tym konkretnym miastem. Co nie zawsze jest możliwe, ale w wielu wypadkach jest, bo w końcu wysiedlenia, deportacje objęły dużą część Polski.
Panie dyrektorze, bardzo dziękuję. Krótko tylko proszę powiedzieć tak, nie. Czy będą kolejne projekty historyczne, w których Związek Miast Polskich chętnie będzie maczał palce?
Jeżeli one wypłyną z miast, jeżeli miasta powiedzą róbcie, to na pewno będziemy robić.
Bardzo dziękuję. Dyrektor Biura Związku Miast Polskich Andrzej Porawski był przez kilka minut naszym gościem. Dziękuję panu uprzejmie.
Dziękuję państwu, do widzenia.
Dziękuję bardzo. Proszę państwa, ja tylko dopowiem, że na wystawę, o której mówimy, składa się 500 fotografii, plakatów, dokumentów z archiwów polskich i niemieckich. Kroniki filmowe niemieckie z lat wojny uzupełniają tę wystawę i również można oglądać film, o którym dzisiaj też tyle mówimy, film między innymi Jacka Kubiaka pod tytułem Jasnowłosa prowincja.
Ten film jest teraz też dostępny na naszej stronie internetowej www.wypędzeni1939.pl.
Bardzo łatwo go tam można zobaczyć. Ja jeszcze jeden telefon odbiorę. Dobry wieczór. Halo?
Halo, dobry wieczór.
Proszę krótko, bo mamy już ostatnie minuty,
panie
niestety, audycji.
Ja muszę powiedzieć panu, jak się wojna rozpoczęła, miałem 10 lat i Niemcy przychodzili do rodzin.
A skąd pan dzwoni, jeszcze zapytam?
Z Poznania.
Z Poznania.
Ale mieszkałem w Wielkopolsce w 1939 roku. Przyjeżdżali SS-mani do rodzin i brali synów, którzy już nie wracali, bo dostali za... Wiem nawet jednego pana, chłopaka zabrali do Oświęcimia, do tego i już nie wracali. Także rodziny jeszcze wrócili, ale już jak zabrali jakąś syna czy ojca, to on już z powrotem nie wracał. Zginął w obozie. Mhm. Tak też, takie zdarzenia też były, bo pamiętam, bo miałem 10 lat w ten czas.
Dziękujemy panu za zadzwonienie do nas. Panie Jacku, można by powiedzieć tak, że jeżeli słyszą nas nauczyciele, to i słuchają nas od początku tej audycji, tej rozmowy naszej, to takim chyba powodem, dla którego warto by było, żeby wzięli udział w tym seminarium, jest to ten odzew słuchaczy w tej audycji. Widać,
to znaczy, że... jestem rzeczywiście zdziwiony, że tyle ludzi do nas zadzwoniło,
a
żeby
ja
się podzielić
całą
historią.
Ja tylko dodam, że nie jestem w stanie wszystkich telefonów odbierać nawet. Tu w tej chwili nawet...
Także rzeczywiście, jeżeli słuchają nas nauczyciele, to zachęcamy do wejścia albo na naszą stronę z projektu www.wypędzeni1939.pl, albo na stronę po prostu ODN-u, gdzie można też zgłosić swoje uczestnictwo.
Proszę powiedzieć tylko jeszcze, gdzie będzie to seminarium?
Ono będzie w siedzibie ODN-u.
Kiedy?
Za tydzień, we wtorek 26 bieżącego miesiąca.
Także zachęcamy, sprawdźcie państwo w internecie dokładnie. Jeszcze jeden telefon odbieram. Dobry wieczór.
Dobry wieczór. Ja do państwa dzwonię, ponieważ wielokrotnie oglądam w nocy różne audycje telewizji niemieckiej i tam są wszyscy ponagrywani. Nagrywane są sekretarki Hitlera, kierowcy, lekarze, wszystkie wywiady z ważnymi osobami są utrwalone i ci ludzie są żywi na taśmie filmowej. Ja również mam całą masę wspomnień, aczkolwiek urodziłem się w czasie wojny, ale rodzice utrwalali obraz wojny i można by te różne ciekawe i interesujące takie informacje utrwalić. Kto prowadzi to? Kto takimi rzeczami się zajmuje? Może by ogłosić na antenie, gdzie należy takie relacje spisać, czy może nagrywać takie relacje, żeby one przetrwały, żebyśmy nie byli odpowiedzialni za polskie gomory gazowe.
No oczywiście ta nasza strona internetowa i nasz projekt jest właśnie po to, żeby zbierać takie relacje. I najprostszym sposobem, jeżeli nikt do pana czy do pana bliskich nie dotarł wprost z pytaniem o wojenne losy, no to byłoby napisać, przysłać do nas maila ze swoją historią.
To jest adres?
No to jest, trzeba wejść w internet i wklepać www.wypedzeni1939 i tam jest strona, na której my staramy się zgromadzić takie rzeczy. Tam mamy już kilkanaście tysięcy skanów, fotografii, dokumentów. No już trochę zebraliśmy, ale jesteśmy, zdaję sobie sprawę, dopiero, nie wiem, na początku, może w 1/4 drogi.
Wie pan co, jeszcze mogę w taką ciekawostkę powiedzieć, że mianowicie mój ojciec przed wojną miał firmę transportową, a w czasie wojny pracował jako kierowca w firmie Bauernsiedlung. Znaczy osadnictwo rolnicze, tak byśmy mogli to przetłumaczyć. I ta firma Bauernsiedlung, ojciec woził Oberregierungsrata, który był szefem tej firmy i opowiadał taki przypadek, że ten Oberregierungsrat mówi do ojca, że mówi, zobacz, na co przyjechaliśmy. Mianowicie wysiedlany płynnie mówiący po niemiecku Polak o nazwisku Schulz zajadał sobie gęsi swoje tak długo, aż nie przyszedł transport, żeby go wysiedlić, a w tym czasie przyjechał na to miejsce nie mówiący po niemiecku Niemiec Koza i awanturował się, że ten, który ma opuścić to gospodarstwo, zjada mu gęsi, prawda? I ten Oberregierungsrat mówił, popatrz, mówi Teo, tak na imię mojemu ojcu, mówi, popatrz, do czego ta wojna prowadzi. Ja wypędzam Polaka, który płynnie mówi po niemiecku, jest dobrym gospodarzem, a wprowadzam tutaj Niemca, który nazywa się Koza i ani słowa nie mówi po niemiecku.
Tych paradoksów było bardzo dużo.
Bardzo panu dziękujemy.
Również.
Proszę państwa, czas nieuchronnie odmierzył nam koniec naszej rozmowy. Panie Jacku, bardzo dziękuję za wizytę w studio. Jacek Kubiak, kurator wystawy Wypędzeni 1939. Zapraszamy nauczycieli na spotkanie w przyszłym tygodniu z panem Jackiem. Tam się państwo dowiedzą.
I innymi referentami i organizatorami, bo to jest kilka, program jest bogaty.
Co można zrobić, żeby ta pamięć została jeszcze bardziej utrwalona niż obecnie jest? Dziękuję panu za wizytę w studio.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję również Ryszard Wojtowicz i Rafał Regulski, a na jutro zapraszam w imieniu Agnieszki Gulczyńskiej, a na koniec może krótka jeszcze piosenka. Dzieci niemieckie tak śpiewały w XIX wieku.
Po zachodzie.